mamy mówić ponownie na temat dekalogu i chciałbym omawiać kolejne przykazanie. Jest to piąte przykazanie. Brzmi ono następująco. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Wszyscy już pamiętamy, że ten zestaw przykazań jest powtórzony też w piątej księdze Mojżeszowej i w piątym rozdziale, wiersz 16, to przykazanie tu powtórzone brzmi następująco. Czci ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje. To przykazanie, jak większość ludzi, którzy zajmują się badaniem Starego Testamentu, teologią czy też historią, twierdzi, że to przykazanie rozpoczyna drugą tablicę przykazań, a więc drugą część tego przymierza. Pierwsza dotyczyła stosunku człowieka do Boga. W drugiej tablicy niejako zgrupowane są przykazania, które dotyczą relacji człowieka do drugiego człowieka. To przykazanie właśnie mówi o takiej relacji człowieka do drugiego człowieka. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Bóg w tym przykazaniu głosi czy zobowiązuje człowieka do tego, by czcić rodziców? Dlaczego nie wystarczy szacunek? Dlaczego tak właśnie jest ustawione to przykazanie? Ktoś powiedział takie mądre zdanie, że my połowę swego życia uczymy się rozumieć starszych, drugą połowę swego życia uczymy się rozumieć młodszych. A więc zawsze czegoś się uczymy. Ten termin czci podkreśla ponadetyczny jakby charakter tego przykazania. To powinno cechować każdego człowieka w odniesieniu do jego rodziców. A więc wszystko, co jest związane z życiem, jest otoczone taką religijną czcią. Bóg chce w tym miejscu powiedzieć, że nasza cześć wobec rodziców nie ma tylko związku biologicznego. Nie tylko jesteśmy związani przez pokrewieństwo cielesne z naszymi rodzicami, ale dla ludzi Starego Testamentu przestrzeganie tego przykazania ma też związek jakby sakralny. Związek, który ma ścisłe powiązanie z oddawaniem też czci Bogu, z szacunkiem wobec Boga. I było to rozumiane nie tylko jako takie zobowiązanie etyczne człowieka czy dzieci wobec rodziców, ale przede wszystkim jako religijny obowiązek dzieci wobec rodziców. Zadajemy sobie zatem pytanie, jak właściwie można czcić rodziców, czy jak można im oddawać cześć, jeśli my właściwie od dziecka jesteśmy wychowywani przez nich, jesteśmy z nimi, nie mówię o jakichś skrajnych przypadkach, kiedy dzieci wychowują się bez rodziców, ale myślę, gdy jest to normalna rodzina i widzimy jako dzieci, bo nawet jeśli się ma 50 lat, a ma się rodziców, to się jest dzieckiem ciągle tych rodziców. Dla nich jesteśmy dziećmi i nie traktują nas jako dorosłych, tylko jak dzieci. Nawet 50-letniego mężczyznę ojciec potrafi jeszcze strofować. Jak można oddawać cześć tym rodzicom, których codziennie widzimy? Widzimy ich śmieszności, słabostki, ich, I wydaje nam się, że oni są właściwie no tacy dziwni często. Widzimy ich w tych sytuacjach, w których wielu ludzi ich nie widzi. I wtedy zadaję sobie pytanie, jak ja właściwie mam ich czcić, skoro tak młodzież, używając takiego języka, takiego slangu młodzieżowego, powiada, a to starzy wapniacy, i określają ich swoim mianem i powiadają, ja mam ich czcić, tych starych. I to jest właśnie bardzo przykre, że dzisiaj widzimy bardzo często ludzi starszych, którzy są niewygodni młodym ludziom i nie tylko młodym, po prostu dzieciom. Ale to my od nich, od rodziców, otrzymaliśmy życie. Oni są naszymi naturalnymi rodzicami. Zawsze w nich musimy widzieć tych, którzy dali nam życie. I oni są godni tego szacunku od nas jako dzieci. Na straży tej czci wobec rodziców stoi właśnie to piąte przykazanie. W dzisiejszych czasach widzimy, że wyraźnie zanika przestrzeganie tego przykazania. Ludzie starsi stają się często niewygodni, niepotrzebni w wielu domach, nie mają miejsca. Dlatego buduje się dla nich tak zwane domy spokojnej starości. Ja je nazywam domami niespokojnej starości. Bo jest to właśnie przykre, gdy dla starych rodziców w domu nie znajduje się miejsce i muszą się znaleźć w jakimś domu starców. Nie myślę tu znowu o sytuacjach takich, gdy ktoś zostaje zupełnie bez rodziny i nie ma się kto nim zająć. Ale bardzo często w tych domach starców, 80% ludzi będących w domach starców, to są ludzie, którzy mają rodziny, a którymi nikt się zająć nie chce. To często byliśmy świadkami, teraz może już rzadziej, ale w przeszłości, nie wiem czy to był taki styl, ale w telewizji zdarzało się, pokazywano takie dramaty starych ludzi, gdy syn profesor, jakiś tam docent MGR, trzymał rodziców w jakiejś komórce zamkniętych, albo ileż to tych często się słyszy starych matek i ojców musi być w kuchni, gdy przychodzą goście do pana docenta. No bo ten język, którym się ci rodzice posługują, te trzęsące się ręce i przy tym stole razem nie mogą usiąść, to się niestety dzieje. Czytałem taki dramatyczny przykład. Pewni młodzi ludzie mieli już starszego ojca, który miał ten problem, że już ze starości trzęsły mu się ręce. A więc gdy siadał do obiadu, zdarzało mu się, że i talerz mu z rąk wypadł, łyżka wypadła, porozlewał zupę, posadzono go przy oddzielnym stole. Ale gdy mu się zbyt często zdarzało, że potłukł talerz, wtedy te dzieci wymyśliły taki drewniany talerz, temu ojcu dali, by ten talerz się nigdy już nie stłukł. Pewnego dnia zobaczyli, jak ich syn 6-letni siedzi w kącie i coś z deski struga. Matka zapytała się, co robisz, śmiecisz tu i brudzisz. Strugam talerz dla was, żebyście na przyszłość mieli z czego jeść. Zrozumieli, była to bolesna lekcja. Natychmiast ojca posadzili przy stole, nawet wtedy, gdy to było takie może dla nich przykre, że zdarzało się coś jemu przy tym stole. Ale wiedzieli, że to jest bumerang, to przykazanie jest bumerangiem. Jeśli sami nie umiemy przestrzegać tego przykazania, jeśli tego przykazania nie przestrzegamy, nie szanujemy, bądźmy pewni, że zdarzy się, że któregoś dnia nasze dzieci dokładnie tym samym nam odpłacą. Pewien człowiek podniósł rękę na swojego ojca. Doszło do takiej szarpaniny, że wlókł go do połowy schodów w swoim domku jednorodzinnym. Kiedyś potem zdarzyła się ta sama historia. Jego syn go pobił. I kiedy go też wlókł po schodach, ten ojciec krzyczy w połowie schodów: dosyć do tego miejsca, bo do tego miejsca ja kiedyś swojego ojca też dowlokłem. Nie wlecz mnie dalej. To jest bumerang, który powraca. I dlatego tego przykazania szczególnie winniśmy uczyć się przestrzegać. Każdy z nas jest dzieckiem, był dzieckiem, jest dzieckiem i każdy z nas będzie lub jest już rodzicem. I to przykazanie ma jedną ważną cechę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. I warto o tym przykazaniu więcej wiedzieć i pamiętać. Przypowieści Salomona, 19 rozdział, 26 wiersz powiada: kto z ojcem się źle obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym synem. Słowo Boże zastrzega to prawo rodziców, że mają oni prawo być ze swymi dziećmi w domu. Prawdą jest, że człowiek się starzeje i potem wiele problemów może stwarzać, ale w dobrze funkcjonującej rodzinie te problemy mogą być łatwo niwelowane. Na pewno może być to uciążliwość, ale czy my jako dzieci nie byliśmy uciążliwi? Ile razy żeśmy dopiekli naszym rodzicom tak, że oni właściwie mogli mieć nas dosyć jako swoich dzieci, ale zawsze okazywali nam swoją miłość. Nie tylko Stary Testament uczy nas czci dla rodziców, ale też Nowy Testament tego uczy. Gdy apostoł Paweł mówi słowo do wdów, to powiada, czego one powinny uczyć młodsze niewiasty i między innymi daje takie polecenie, by te wdowy uczyły młodsze niewiasty też tego, aby najpierw niech nauczą się żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Więc Nowy Testament uczy również tego przestrzegania czci wobec rodziców. W języku hebrajskim czcić rodziców oznaczało uznawać ich znaczenie i autorytet, traktować poważnie i nadawać właściwą rangę. Księga Malachiasza, pierwszy rozdział, a wiersz szósty powiada: syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A więc wymagano tego, by ta cześć od syna była dana rodzicom, ojcu. Tu szczególnie Stary Testament jakoś zwraca się do ojców i synów, ale oczywiście ma na myśli rodzinę. Zdziwieniem na pewno napełnia nas myśl, że dzieciom trzeba przypominać o obowiązku czci wobec rodziców. Jakże często właśnie o tym trzeba przypominać. Jakże często mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Zobaczcie, Stary Testament. Józef znalazł się w domu Faraona. Doznał wielu przykrości od swoich braci. Zdradzili go, sprzedali go. A on, gdy oni się pojawili, nie stracił do nich miłości. Pierwsze, o co pytał, to było pytanie o ojca. On wiedział, gdzie żyje. Egipcjanie strasznie nie lubili pasterzy. Uważali, że to jest jakaś podła grupa ludzi. Nie szanowali pasterzy, bo twierdzili, że ci, co pasą owce, to śmierdzą tymi owcami i tym nawozem od owiec. I zobaczcie, Józef przed Faraonem przyznał się, z jakiej jest rodziny, kim jest jego ojciec. Powiedział, że oto moi bracia są pasterzami. W związku z tym ja chcę wyjechać na spotkanie mojego ojca. On wziął najlepszy wóz, wziął najpiękniejszy rydwan, najlepsze konie i wyjechał na spotkanie swego ojca. Mimo że jest powiedziane w Słowie Bożym, że Egipcjanie nie szanowali Izraelitów za to, że większość z nich to przecież byli pasterze. Salomon uczcił swoją matkę. Kiedy został królem i zasiadł na tronie, pierwsze, co zrobił, gdy jego matka weszła do sali tronowej, kazał postawić obok siebie krzesło, specjalny fotel i posadził Betrzebę obok siebie. I Słowo Boże powiada, tak, uhonorował swoją matkę, chociaż wiemy, kim była jego matka. Wiemy, jakie były dzieje tej rodziny. Salomon, gdy został królem, nie wstydził się swojej matki, nie wstydził się oddać cześć i uhonorować swoją matkę. Przed wielu, wielu laty widziałem taki film, rosyjski, radziecki w tamtych czasach jeszcze film, kiedy to syn jednego wieśniaka rosyjskiego został jakimś wysokim oficerem w wojsku. I wielu takich synalków w tym wojsku służyło. I kiedy w odwiedziny przyjechali ci ojcowie w kożuchu, w łapciach, to niektórzy z tych synów w ogóle się nie przyznawali, że są to ojcowie ich. A ten właśnie wysokiej rangi oficer, gdy tylko z daleka zobaczył ojca, wybiegł z szeregu, mimo że przecież to była w tym momencie jakaś tam parada wojskowa, i objął tego ojca, przywitał się z nim, pocałował go, mimo że tak bardzo kiepsko ten ojciec wyglądał, ale to był jego ojciec. Gdy czytamy Ewangelię Łukasza, gdy czytamy tę przypowieść o ojcu i synu marnotrawnym, to przecież ten ojciec, zobaczcie, ile miłości okazał swojemu synowi. Przecież ten syn wracał brudny, obdarty. Czytamy, że gdzieś tam z koryta świńskiego jadł, więc pewno śmierdział też okropnie. Wyglądał jak pół zwierza. Ten ojciec wybiegł, by go powitać. I to są te właśnie prawdziwe, wzajemne relacje. I Słowo Boże przypomina nam, że nasz stosunek do rodziców musi być właściwy. 21 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, 15-17 wiersz powiada tak. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. To 20 rozdział przypowieści Salomonowych, 20 rozdział. Wiele takich tekstów jest mówiących o głębokim szacunku dzieci do rodziców, o ich obowiązku. 23 rozdział przypowieści, wiersz 22. Słuchaj swego ojca, bo on cię zrodził. Nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. 30 rozdział, wiersz 17. Oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. 5 przykazanie. Zwraca szczególnie uwagę na autorytet rodziców. Powinnością dzieci jest miłość, szacunek, posłuszeństwo, bo to przykazanie powiada czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Powtarza to apostoł Paweł w liście do Efezjan, 6 rozdział i wiersz 2. Jeśli my to okazujemy rodzicom, to również i z ich strony otrzymujemy to samo. A właściwie jest inaczej. To my od rodziców najpierw otrzymujemy miłość, szacunek bardzo często. I dlatego on musi być odwzajemniony. I Nowy Testament również tego samego uczy. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 20 powiada: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Właściwy stosunek dzieci do rodziców spotyka się z ogromną pochwałą i nagrodą. To przykazanie powiada, że będą dni nasze przedłużone na tej ziemi. I ja myślę, że wiele takich życiowych dowodów mamy, że ci, którzy okazywali swoim rodzicom szacunek, głęboki szacunek, dożywają długich lat starości swojej. Ten szacunek wobec rodziców świadczy też o wysokiej kulturze dzieci, o wysokim poziomie kultury i wielkim szacunku do Słowa Bożego. Brak szacunku wobec rodziców kończy się tragicznymi konsekwencjami. Ja tylko wam przytoczę kilka ze Starego Testamentu. Takimi przykrymi konsekwencjami skończyło się to dla Chama, kiedy śmiał się z Noego. Wtedy jego ród został przeklęty. 9 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 22-25. Absalom zbuntował się przeciwko Dawidowi. To był jego ojciec. Podniósł bunt. Karą za to było, to mu przepowiedział prorok, że zawiśnie na drzewie. Córki Lota śmiały się ze swego ojca. Postąpiły ze swym ojcem niewłaściwie. W związku z tym ich potomstwo zostało wydziedziczone. Potomkami córek Lota byli Amonici i Moabici. Nigdy oni nie otrzymali Bożego błogosławieństwa. Zawsze byli w stanie wojny z Izraelem. Nigdy nie byli w stanie pokoju. Nieposłuszeństwo dzieci wobec rodziców, brak tego szacunku i czci dzieci wobec rodziców jest znakiem czasów ostatecznych. Apostoł Paweł powiada do Tymoteusza tak: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. A Jezus powiada w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, wierszu 21. Powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. A więc jest to też jeden ze znaków czasów ostatecznych. Może rodzić się następujące pytanie. A jeśli rodzice nie spełniają swoich obowiązków wobec dzieci, to czy wtedy również dzieci są zobowiązane do szacunku i czci wobec swoich rodziców? Tak, Słowo Boże nas do tego zobowiązuje. Oczywiście Bóg nie pozostawia tej sprawy gdzieś na marginesie. Jeśli rodzice nie wychowują w sposób właściwy swoich dzieci, jeśli nie nauczą ich szacunku i czci wobec Boga, to również konsekwencje na rodziców spadają. Tego przykładem jest Heli i jego synowie. Heli nie dbał o to, by jego synowie żyli w bojaźni i czci wobec Boga. Oni łamali Boże prawo. Nie tylko synowie zostali ukarani, ale Heli również poniósł konsekwencje tego, że nie panował nad swoimi synami, że z jego zdaniem ci synowie się nie liczyli, że on właściwie nie respektował i nie żądał od swoich synów czci dla siebie, jak również dla Boga. Bóg o to się upomniał. Oczywiście, że my jesteśmy zobowiązani do tego, by okazać rodzicom szacunek. Jest jednak jeden wyjątek w Słowie Bożym, który powiada, że ten szacunek i cześć wobec rodziców kończy się tylko w jednym przypadku. Wtedy nie jesteśmy zobowiązani, gdy rodzice odciągają nas od Boga, gdy nie prowadzą nas do Boga i gdy prowadzą nas w grzech. A więc na przykład, jeśli mogę być tylko wtedy nieposłuszny moim rodzicom, gdy zabraniają przykładowo mi iść do zboru, a ja chcę tam pójść, to będę im nieposłuszny i pójdę do zboru, nie słuchając moich rodziców na przykład. Albo jeśli będę namawiany do grzechu i odmówię spełnienia ich polecenia. Jakże często są dziwni rodzice, którzy sami nie chodzą do zboru albo nie chodzą do kościoła, a dzieci swoje siłą wysyłają do kościołów i każą im chodzić do kościoła i wymagają od nich tego, by chodziły do kościoła, a sami tego nie wykonują, nie respektują. To jest właściwie nieuczciwe i w tym wypadku rodzice nie mogą oczekiwać, że spotkają się z szacunkiem swoich dzieci wobec siebie. wtedy ma zastosowanie ta klauzula Piotrowa, która brzmi: trzeba więcej i bardziej słuchać Boga niż ludzi. Co nie zwalnia nas z obowiązku szanowania tych rodziców. Nadal oni są rodzicami, nadal pozostają naszymi rodzicami. Nadal możemy im powiedzieć, że ich kochamy, jesteśmy im wdzięczni za to, co dla nas robią. Ten szacunek dzieci wobec rodziców nie rodzi się tylko w wyniku przestrzegania tego przykazania. Nasz szacunek dzieci do rodziców rodzi się wtedy, gdy rodzice w sposób właściwy postępują. Jedni z nas są rodzicami, jak powiedziałem, inni będą być może rodzicami, a więc dla jednych i dla drugich ta uwaga jest istotna. Uczymy się szacunku do rodziców wtedy, gdy rodzice potrafią okazać sobie wzajemnie szacunek. Ja już kiedyś to wspomniałem przy jakiejś okazji. Gdy rodzice przy dzieciach potrafią okazać sobie szacunek, okazać miłość, gdy nie jest to tylko taka sztuczna miłość, nie jest to tylko udawanie wobec dzieci, ale gdy one widzą, że rodzice siebie wzajemnie szanują, gdy się we właściwy sposób do siebie odnoszą, gdy we właściwy sposób z sobą rozmawiają, gdy mają właściwy stosunek do swoich krewnych, do znajomych i do obcych, wtedy dzieci również nabierają szacunku wobec rodziców. To od dzieci od rodziców uczą się tego szacunku. Gdy dzieci widzą, że rodzice są obowiązkowi, pracowici, gdy dzieci nie padają ofiarą kaprysów rodziców, gdy rodzice często są nieobliczalni, nie mogą liczyć na to, że dzieci będą ich szanować. Rodzice nie mogą oczekiwać szacunku, gdy każą dzieciom wykonywać rzeczy, o których z góry wiedzą, że są niewykonalne, ale chcą upokorzyć dziecko, pokazać, kto tu jest pan, kto tu władza. Wtedy nigdy się nie uzyskuje szacunku. Gdy bez powodu rodzice wrzeszczą, krzyczą na dzieci, biją je bez powodu, pomiatają nimi, pogardzają nimi, a najgorszą chyba rzeczą jest to, kiedy rodzice najpierw obsypią dziecko pocałunkami, przytulają, zabawki nawet dadzą, by za chwilę wtrzepać dziecku bez powodu, zbić je bez powodu, by je upokorzyć i upodlić dosłownie bez powodu. Wtedy nie rodzi się szacunek, ale rodzi się pogarda. Wtedy zarabiamy na to, by być pogardzanymi. Jeśli rodzice powiadają: jesteś głupi, niczego nie rozumiesz, na niczym się nie znasz. To są najgorsze cechy rodziców, jakie można spotkać, gdy rodzice tak do dzieci się odnoszą. Nawet gdy mu wszystko z rąk leci, to mu daj młotek i niech przywali sobie jeszcze 5 razy po palcach, ale niech się nauczy. Nie mów mu, że jest niedorajdą. Nie mów mu, że nie umie niczego, bo się nigdy niczego nie nauczy. Potem właśnie wychodzą z domów kaleki, które nie potrafią sobie w życiu poradzić. Myślę, że niestety mamy nad opiekuńczością swoją często swoim synom czy córkom wyrządzają więcej krzywdy niż dobrego. Ta nadopiekuńczość powoduje to, że dzieci nie są samodzielne, bezradne, nie potrafią wielu rzeczy same wykonać. A więc kapryśni rodzice zarabiają na to, by nie być szanowanymi. Oczywiście dzieci również nauczone w sposób właściwy, we właściwej atmosferze, będą potem szanowały rodziców. I nie wierzę, że dla takich rodziców, którzy okazali szacunek i traktowali swoje dzieci poważnie, nie znajdzie się dla nich w ich domach przyszłych miejsca. Nie wierzę, że tacy rodzice nie znajdą szacunku, nie znajdą wsparcia w swoich dzieciach. Tym przykazaniem nie są objęci wyłącznie rodzice. Warto o tym wiedzieć, że tym przykazaniem objęci są również dalsi krewni, a mianowicie dziadkowie. Słowo Boże powiada tak: przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. A apostoł Paweł do Tymoteusza powiada: starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj jak ojca. Warto też, mówiąc o tym przykazaniu, zwrócić uwagę na to, że nie ma w tym przykazaniu podkreślenia obowiązku rodziców wobec dzieci. Ten obowiązek dotyczy dzieci wobec rodziców. Ponieważ rodzice ze swej, trudno to nazwać natury, bo to nie jest naszą naturą, to jest Boży dar. To jest coś, co Bóg daje nam. Stajemy się, stając rodzicami, ludźmi, którzy zawsze dla swoich dzieci zrobią wszystko. Ja pamiętam, że zanim zostałem ojcem, wyobrażałem sobie, że nie będę umiał z takimi maluchami rozmawiać. Ja myślałem sobie, to jest niemożliwe. Ja bym takiego malucha złapał, potrząsnął i koniec, jak on jest niegrzeczny. Myślałem sobie, no będę niebezpieczny. Ale to się zupełnie zmienia. To nagle gdzieś się rodzi, czego nie rozumiemy, z czego sobie sprawy nawet nie zdajemy, i Bóg nas uczula. I później wielokrotnie reagowałem właśnie odwrotnie. Gdy zdarza mi się widzieć, jak któryś z rodziców bezpodstawnie, bezzasadnie terroryzuje dziecko, to we mnie się wszystko gotuje. Prawda, że nie lubię niezdyscyplinowanych dzieci i rodzin, które nie umieją panować nad swoimi dziećmi, ale również nie znoszę, kiedy ludzie w swej głupocie źle się zachowują wobec dziecka, ponieważ są silniejsi, a dziecko jest bezradne. A więc Słowo Boże uczy nas naprawdę właściwych relacji, wzajemnych relacji. I dlatego Nowy Testament uczy nas tych relacji. Słowo Boże powiada Jezus Chrystus starszym ludziom, powiada tak: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. W wielu sytuacjach my mamy być w zachowaniu podobni, w ufności do dzieci. Dziecko ufa swoim rodzicom bezgranicznie. Dla dziecka rodzice są autorytetem. To mama jak powie, to jest święta, albo jak tata. Potem dopiero jak idzie dziecko do szkoły, zmieniają się autorytety. Potem wraca dziecko, powiada: pani powiedziała. Ale do czasu, zanim pójdzie do szkoły, to rodzice są bezwzględnym autorytetem. Jezus powiada dalej: kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, by mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. To nie jest tylko mowa o tych, którzy są tacy słabi duchowo w wierze. Nie tylko. Oczywiście taki jest sens też tego słowa. Jest mowa o tych słabych duchowo, by ich nie gorszyć, ale jest również mowa o tych, którzy są naprawdę dziećmi, by nie wprowadzać ich w stany przygnębienia, w depresję. Dlatego apostoł Paweł, pisząc w liście do Efezjan w 6 rozdziale, wierszu 4, powiada nam rodzicom: a wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. To jest nasz obowiązek. Wtedy to przykazanie będzie zachowane przez nasze dzieci. Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja, lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. To jest nauka dla rodziców też. To przykazanie nie dotyczy tylko dzieci. To przykazanie obejmuje całą sferę życia rodzinnego. I myślę, że wielu ojców musi panować nad sobą, gdy wymierzają to ćwiczenie. To ćwiczenie jest potrzebne. Gdy jeszcze jest nadzieja, to warto walczyć o swoje dziecko. Ale nie wolno się zapominać. W afekcie, w tym zdenerwowaniu można wiele krzywdy zrobić. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem wymierzania kary wtedy, gdy się jest złym, by dziecku wymierzyć karę. W tej złości można naprawdę wielką krzywdę dziecku zrobić. Dziecko musi wiedzieć, za co jest ukarane. Trzeba mu to wyklarować i mu powiedzieć, dlaczego. Były pewne zasady ustalone i zostały złamane, więc musi dziecko wiedzieć. Wtedy ten respekt w rodzinie istnieje. Kiedy przy każdej okazji ścierka leci na plecy dziecka, ta ścierka nie ma wielkiego znaczenia, to jest tylko pewien symbol, dziecko nigdy nie będzie tego respektować. Naprawdę, w świetle tego przykazania zastanowić się, jakimi my jesteśmy jako rodzice, jaki my dajemy przykład naszym dzieciom, dlaczego my oczekujemy potem respektowania piątego przykazania, jeśli sami nie pracowaliśmy nad tym, by nasze dzieci to przykazanie przestrzegały. To może są gorzkie słowa w stosunku do rodziców. Może ktoś powie, no dość radykalne. Ale muszę wam powiedzieć, że tu się zaczyna problem. Jeśli rodzice nie są wychowani, to i dzieci nie są wychowane. Jest taka książeczka, chyba u nas była też dostępna w naszym sklepiku, Chrześcijańska rodzina. I autorka tej książeczki powiada, im więcej mielibyśmy wychowanych rodziców, tym więcej byłoby wychowanych dzieci. Bo to tu się zaczyna problem. Tu się zaczyna przestrzeganie piątego przykazania. Dając zły przykład, uczymy nieprzestrzegania Bożych przykazań. Autorytet rodziców i przestrzeganie tego przykazania musimy widzieć w świetle Ewangelii. Nie chodzi wcale o czołobitność. Nie chodzi o niewolnictwo, ale o wzajemne relacje. Ja wiem, że niektórzy może się nawet oburzają. Mój kolega starszy ode mnie na przykład wyraził taki swój pogląd dość zdecydowanie i jasno i uważa, że jest to niedopuszczalne, aby rodzice ze swoimi dziećmi byli na ty na przykład. To jest sprawa relacji w domu. Ja nie zauważam, by był tego zakaz w Słowie Bożym, jakże i wielu innych rzeczy. To jest sprawa relacji w domu. Jeśli są bardzo dobre i rodzice czy ojciec z synem sobie to powiedzą w jakiś sposób, to nie widzę w tym nic złego. Syn zawsze będzie wiedział, że ojciec jest ojciec, nawet jeśli mu powie ty. Ale myślę, że takiego tykania w zasadzie w tym momencie nie ma, tylko to jest może mówienie sobie po imieniu. To tylko świadczy według mnie, ale powiadam to według mnie, z moich osobistych jakichś doświadczeń, świadczy być może o dobrych relacjach między na przykład synem czy ojcem. To jest kwestia ustawienia w domu pewnych relacji. Ale też myślę, że byśmy nie chcieli, by takie były czasy, czy taka sytuacja, jak to było jeszcze dawniej, że dzieci do rodziców zwracały się panie ojcze albo pani matko. No to też by tak trochę dziwnie brzmiało, prawda? Ja bym się czuł wtedy jak właśnie w obcym domu, raczej jakbym miał powiedzieć pani matko albo panie ojcze. To bym się czuł, że nie mówię do ojca, tylko do jakiegoś tam człowieka. Relacje wewnątrz rodziny ustawia sobie rodzina i tutaj ja bym nie był skłonny narzucać tych relacji. Ale ten prawdziwy szacunek może właśnie bardziej się objawia w tych relacjach mniej oficjalnych. Nie wtedy, gdy na zewnątrz tak bardzo chcemy pokazać, że takie są dobre relacje, ale wtedy, gdy jesteśmy sam na sam w domu, gdy jest dużo przyjaźni, serdeczności, bezpośredniości. Nie na zewnątrz dla ludzi, by pokazać, że tak bardzo ładnie wszystko wygląda. I ostatnia sprawa. To przykazanie nie jest ograniczone tylko w stosunku do ojca i matki, ale ogólnie ono dotyczy szacunku ludzi starszych. Naszym obowiązkiem jest ogólnym szacunek wobec ludzi starszych, ludzi, których należy uhonorować ze względu na ich wiek, na ich życie, bardzo często na ich pracę, którą wykonali, ze względu na piastowane stanowisko czy władzę, a więc zasługują ci ludzie na szacunek i Boże Słowo nas tego uczy. Jeszcze raz ten werset z trzeciej Mojżeszowej, który przypomina: przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. A więc to przykazanie dotyczy rodziców, ale również kieruje się do ludzi, którym ten szacunek się należy. Apostoł Paweł w kilku miejscach i apostoł Piotr przypomina, że tym, którzy pełnią swój urząd, również jest, należy się szacunek. A więc odnosimy się z pewnym szacunkiem do tych, którym ten szacunek się należy. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, wiersz 11 do 13 powiada tak. Jest ród, który złorzeczy ojcu i nie błogosławi matce. Ród we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu. Ród o oczach wyniosłych, o powiekach dumnych. W dobie, gdy teraz mówi się tak dużo o wartościach chrześcijańskich, myślę, że warto jest przypomnieć każdemu z nas, że do tych wartości chrześcijańskich należy nie mniemanie o sobie, że jest się takim dobrym we własnych oczach, jak tutaj to słowo mówi, ale zobaczyć drugiego człowieka i w praktyczny sposób te wartości zastosować. Tą wartością niezwykłą jest piąte przykazanie. Czci ojca swego i matkę, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje.